Rozmowa po dziewiątej.
Gościem rozmowy po dziewiątej jest Władysław Dajczak, wojewoda lubuski. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pozdrawiam słuchaczy Radia Zielona Góra, witam.
Panie wojewodo, gdy pan patrzy na wybory w Stanach Zjednoczonych i wydaje się, że już chyba potwierdzony wynik, przynajmniej na początek medialnymi doniesieniami Joe Bidena, to co pan powie o tym procesie wyborczym, ale również o tym, jak te wybory i ten wybór Amerykanów może wpłynąć na relacje Stanów Zjednoczonych z Polską?
Z naszym województwem. Po pierwsze powiem tak, że mimo tego, że jestem politykiem, to po raz pierwszy aż nie tak mocno byłem zaangażowany w sensie zainteresowania w te wybory, ponieważ po prostu nie mam czasu. Ja od rana w tej chwili do późnych godzin wieczornych, czasami, żeby nie powiedzieć nocnych, praca wojewody skupia się przez 7 dni w tygodniu nad tym, co się dzieje w obecnej sytuacji w naszym województwie, w Polsce, związanej z koronawirusem. Codzienne wideokonferencje z panem premierem, z ministrem zdrowia, spraw wewnętrznych, wideokonferencje z samorządowcami, z dyrektorami szpitali. To wszystko jest bardzo absorbujące i w tej chwili najistotniejsze, bo wojewoda jest tą osobą, która odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Natomiast oczywiście gdzieś tam czasami śledzę różne informacje, wiadomości i tak jak pan mówi, czekamy na te oficjalne ogłoszenie wyników, ale wszystko wskazuje na to, że Joe Biden wygrał te wybory. Wiemy jedno, że w tej sytuacji, która jest i w tych relacjach polsko-amerykańskich, tych umowach, które przecież zostały podpisane, one gwarantują bardzo te stabilne już relacje, chociażby wojskowe, zwiększenie naszego bezpieczeństwa i też wschodniej flanki NATO poprzez dodatkową obecność wojsk amerykańskich w Polsce, że to wszystko będzie się działo, to wszystko będzie realizowane. To nie jest tak, że w Stanach Zjednoczonych zmienia się prezydent i natychmiast wszystko się zmienia. Także mam nadzieję, że i wierzę w to głęboko. Jestem o tym nawet przekonany, że te dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi będą kontynuowane, bo tak jak mówiono wcześniej, to jest w interesie Polski, ale to też jest w interesie Stanów Zjednoczonych i myślę, że to zostanie dotrzymane i tutaj nic nadzwyczajnego się nie wydarzy. To tak tyle krótkiego komentarza na ten temat.
Skoro wspomniał pan o tematach związanych z pandemią, to chyba teraz jest głównym też zainteresowaniem niestety wojewody lubuskiego, bo pewnie jest wiele innych spraw, które trzeba odkładać. No ale jak to wygląda w województwie lubuskim obecnie na tle kraju? Bo to też nas chyba interesuje, mimo że w kraju notuje się bardzo wysokie już ilości zachorowań, ale województwo lubuskie chyba nie jest tak mocno jeszcze wystawione na tego koronawirusa, jak to się obserwuje wszędzie. Czy nasza służba zdrowia jest w stanie to objąć?
Na szczęście w tej chwili jeszcze tak. Jesteśmy w ciągłym kontakcie, jak już wspomniałem, z dyrekcjami naszych szpitali, które są w sieci, z zarządami tych szpitali. Te kontakty są bardzo dobre. Ja też przy każdej okazji, dzisiaj również chcę to uczynić, dziękuję wszystkim zarządzającym szpitalami za dobrą współpracę z administracją rządową, z wojewodą, za wypracowywanie wspólnie decyzji o podejmowanych działaniach, które mają na celu zabezpieczyć Lubuszan przed skutkami pandemii. No oczywiście wielkie słowa uznania i podziękowania wszystkim lubuskim medykom pracującym w szpitalach, w służbie zdrowia za wielkie zaangażowanie, za wielką ofiarność. Naprawdę to jest w tej chwili bardzo ciężka i wytężona praca. Proszę pamiętać, że medycy, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, ci wszyscy, którzy służą w tej chwili Lubuszanom w służbie zdrowia, podlegają też zakażeniom, podlegają też kwarantannie, zwolnieniom lekarskim. To zawsze utrudnia funkcjonowanie szpitali. W niektórych były przecież sytuacje, że personel medyczny był niewystarczający, aby zabezpieczyć te wszystkie miejsca łóżkowe, tak to nazwijmy, które w szpitalach funkcjonowały, ale jest naprawdę, tak jak powiedziałem, wielka determinacja, wielkie poświęcenie lubuskich medyków i na razie dajemy radę, nie ma jakichś tragicznych sytuacji. Przypomnę, że mamy przygotowane w tej chwili na drugim poziomie szpitali 940 miejsc tak zwanych covidowych dla przyjmowania pacjentów z zarażeniem covidem. Ta codzienna statystyka pokazująca zajętość łóżek to jest w granicach 500, trochę więcej, trochę mniej, tak oscyluje to wokół tej liczby, czyli ta liczba łóżek wolnych jest jeszcze spora. Mamy też respiratory jeszcze wolne, dostaliśmy dzisiaj dostaniemy 10 kolejnych respiratorów i 45 następnych mamy już w drodze, ponieważ zgłosił nam to dyrektor Agencji Rezerw Materiałowych. Ten sprzęt zresztą jest ciągle zapotrzebowany. Dzisiaj też wyślemy do Ministerstwa Zdrowia zapotrzebowanie, które zgłoszą nam szpitale z województwa lubuskiego. Taką decyzję podjął pan premier. Zbieramy to zapotrzebowanie. Wyślemy do Agencji Rezerw Materiałowych i te zapasy i potrzebny sprzęt będą uzupełniane.
Panie to wszystko... wojewoda, ja przerwę na chwilę, bo przypomnę słowa krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych i głównego doradcy premiera do spraw walki z COVID, profesora Andrzeja Horbana, który wspominał ponad dwa tygodnie temu, że 10 tysięcy zachorowań na COVID dziennie to górna granica możliwości obecnie wdrożonego systemu. Dziś mamy już blisko 30 tysięcy zachorowań. Nie wiemy, co przed nami. Jak państwo przygotowujecie się na to, co jest, bo widać z tego, co pan mówi, że tu w województwie lubuska służba zdrowia daje radę.
Na szczęście, tak jak pan wspomniał, mamy ten poziom zapadalności na tą chorobę, na tego wirusa w naszym województwie taki nie za duży w stosunku do tych liczb, które podają inne województwa w kraju. Ten poziom, co prawda, oscylujący w tej chwili około 500, 550, mieliśmy rekordowe 590 już również. Proszę sobie przypomnieć te pierwsze miesiące, kiedy COVID się w Polsce zjawił, mówiąc tak kolokwialnie, i w naszym województwie był pierwszy przypadek. Mieliśmy po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, to już było dużo. W tej chwili kilkaset, no to już jest też wyzwanie, ale to jest też liczba najmniejsza w skali województw w Polsce. Ale też myślimy o tym, że eskalacja tego wirusa, jak mówią eksperci, jak mówi Światowa Organizacja Zdrowia, może być jeszcze większa, że to jeszcze wzrost zachorowań nas czeka. W związku z tym też te decyzje, które podjął pan premier o budowie szpitali tymczasowych. My taki szpital w Zielonej Górze przygotowujemy na bazie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Bardzo się cieszę, że tak to sprawnie i w takich dobrych rozmowach z panią marszałek, z dyrektorem szpitala uniwersyteckiego dogadaliśmy, bo to jest bardzo racjonalna decyzja. Nie musimy w tej chwili, tak jak w innych województwach, budować szpitala tymczasowego na bazie hali sportowej czy jakiegoś centrum targowego, tylko wykorzystujemy bardzo dobrze przygotowane, nowoczesne pomieszczenia, w których będzie właśnie ten szpital, o którym wspomniałem. Trzeba wykonać pewne prace, przyspieszyć je, adaptować pewne sytuacje. W związku z tym już w połowie nawet listopada, czyli za kilkanaście dni, będziemy mieli pierwsze około 40 łóżek przygotowane, docelowo 170. W tej chwili jesteśmy po podpisaniu umowy ze szpitalem. Przygotowujemy też sprzęt, który ma zapewnić funkcjonowanie tych miejsc. Myślę, że w ciągu miesiąca on zostanie wyposażony i to jest naprawdę też duża gwarancja bezpieczeństwa w sytuacji wzrostu pandemii. Natomiast odprowadzimy też rozmowy z miastem Zielona Góra i też dziękuję samorządowi, panu prezydentowi Zielonej Góry za taką otwartość i chęć współpracy w przygotowaniu ewentualnych potrzebnych następnych miejsc. Tutaj mam na myśli Centrum Rekreacji i Sportu w Zielonej Górze. Wiem, że miasto Zielona Góra, samorząd już się zaangażował w przygotowanie takie wstępne i koncepcji prac projektowych. To ważne, żebyśmy w sytuacji jakiegoś wzrostu nagłego, a trzeba to też przewidywać i zakładać, mogli otwierać i przygotowywać następne miejsca dla pacjentów.
No właśnie, a od dziś wchodzą dodatkowe również obostrzenia dotyczące chociażby tego, że dzieci nie idą do szkół, dzieci z klas 1-3. Czy jak długo może to wszystko potrwać? Jak państwo, gdy obradujecie, gdy rozmawiacie, czy w ogóle ktokolwiek w Europie, na świecie jest w stanie przewidzieć, jak to się będzie rozwijać, patrząc też na te wiosenne lockdowny i ich skutki?
Wie pan, no to jest właśnie trudne pytanie. Myślę, że takiej jednoznacznej odpowiedzi nikt nie potrafi na dzisiaj udzielić, bo te analizy, które są prowadzone przez różnych ekspertów, także tych w Polsce, także tych w Europie czy Światowej Organizacji Zdrowia, różnie czasami słyszymy czy czytamy, że ten przełom listopada i grudnia, że okres około świąt, niektórzy mówią, że styczeń, że to będą te ten czas, kiedy to apogeum wzrostu zachorowań wystąpi. W związku z tym trzeba się przygotowywać, ale też proszę zobaczyć, czasami słyszymy tutaj u nas, niektórzy narzekają, że rząd zamyka nam możliwość normalnego życia, ale to przecież nie jesteśmy żadną wyspą. Polska nie jest żadną wyspą. Proszę spojrzeć, co się dzieje w Europie, we Francji, w Niemczech, w Austrii, gdzie Wielka Brytania, gdzie już podjęto właściwie decyzję o lockdownie, o blokadzie całkowitej takiego normalnego życia. No, nie ma innego w tej chwili sposobu, nie ma lekarstwa na COVID-u, nie ma na COVID, nie ma szczepionki. W związku z tym te działania tak zwane izolujące no, są niezbędne i są jedynymi, które pozwolą tą falę wyciszyć czy wypłaszczyć. W związku z tym musimy mieć też tutaj pełną wyrozumiałość i też współdziałać, dlatego też tak zawsze apeluję do wszystkich Lubuszan, naszych mieszkańców, abyśmy też wspierali naszą służbę zdrowia poprzez przestrzeganie tych zasad, o których mówi minister zdrowia, abyśmy wzajemnie siebie chronili. To jest niezbędne, mimo tego, że niektórzy próbują to ironizować czy ośmieszać te maseczki, czy zachowanie dystansu społecznego, czy dezynfekcję. To wszystko jest niezmiernie istotne. O tym mówią eksperci, to jest potwierdzone, dlatego cały czas proszę i mam nadzieję, że Lubuszanie, tak jak do tej pory, będą odpowiedzialnie do tych wyzwań podchodzili.
Pan jest zwolennikiem krótkiego, ale za to silnego lockdownu, zamknięcia całej gospodarki, czy bardziej wyłączania jej poszczególnych branż przez krótki okres?
Wie pan, to jest sytuacja trudna i na ten temat niech się wypowiadają eksperci, natomiast oczywiście, że tutaj trzeba łączyć dwie rzeczy. To, co pan mówi, tą izolację i wygaszanie fali rozwoju pandemii, ale też musimy pamiętać absolutnie o gospodarce, o tym, co będzie się działo z naszymi przedsiębiorcami, z tymi wszystkimi, którzy zapewniają Polsce wzrost gospodarczy. Ten wzrost przecież był bardzo, bardzo dobry. Też on skutkuje też dzisiaj przecież tym, że Polska jest w ścisłym gronie państw, których spadek produktu krajowego brutto w Europie będzie najniższy. To bardzo dobrze. Też te prognozy, które są na też tą przyszłość najbliższą, kiedy pandemia trochę przygaśnie, też są dobre dla rozwoju naszej gospodarki. To trzeba wszystko umiejętnie łączyć. O tym decydują eksperci, o tym decydują analizy, które rząd prowadzi, które pan premier co jakiś czas przedstawia i na tej podstawie są podejmowane te decyzje. Mam nadzieję, że one są bardzo racjonalne i podlegają absolutnie tym wszystkim wymaganiom, tym wszystkim analizom, które powinny być w tym względzie ustalane.
Ale ewidentnie są branże, które jednak ucierpią. Branża ślubna, branża kin, branża siłowni. Czy rząd jest w stanie tutaj uratować te sektory?
Oczywiście, że to jest trudna sytuacja dla tych, o których pan wspomniał i to jest na pewno bardzo trudny czas i dlatego też jest kolejna zapowiedź pana premiera 10 następnych antykryzysowych działań rządu, które pewne sytuacje z poprzedniego już tego wsparcia, z tej tarczy finansowej czy antykryzysowej przedłużają, będą kolejne nowe wsparcia, będą kolejne także wystąpienia do Unii Europejskiej o pewne ustalenia i możliwość wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie to ogłaszane i kolejne miliardy trafią do polskich przedsiębiorców, aby wesprzeć tą trudną sytuację, aby zachować miejsca pracy i uchronić firmy przed sytuacjami trudnymi, dramatycznymi.
Wojewoda lubuski Władysław Dajczak był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, serdecznie pozdrawiam. Jeszcze raz bardzo proszę, drodzy państwo, o przestrzeganie tych wszystkich zasad, o których mówi minister zdrowia. To ma nas wspólnie chronić, to ma wspierać służbę zdrowia. Bardzo dziękuję i o to bardzo proszę.
Rozmowa po 9:00.